Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. Dziś, jak widzicie, ze specjalnym gościem, bo jest z nami Szczepan Twardoch, pisarz, publicysta, intelektualista, lecz nie polski inteligent pewnie, jako sobie myśli, bo z tą klasą ma swoje rachunki do wyrównania. I autor książek, już miliona sprzedanych książek, czego też wypada przy tej okazji serdecznie pogratulować. Bardzo dziękujemy za pański czas i witamy w naszym programie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Dzień dobry. Tematów jest wiele, czasu mało. Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali wyłącznie o Ukrainie, ale miałbym do siebie pretensje, gdybym o Ukrainę nie zapytał, bo jest to temat, który coraz łatwiej u nas przykryć, o którym coraz mniej się mówi. My też odczuwamy to, co Amerykanie nazywają Ukraine fatigue, a pan jest człowiekiem, który ma prawo powiedzieć tut proportion garde, jak Józef Mackiewicz, widziałem na własne oczy. Był pan tam, widział pan front. I przychodzi mi na myśl takie pytanie, my próbując odwzorować sobie, co się na Ukrainie dzieje, słuchamy ukraińskiego prezydenta, ministrów, dyplomatów, generałów, słuchamy dziennikarzy i ekspertów, a pan wie, co mówi taki zwykły ukraiński kapral. I zastanawiam się, czy ten głos współbrzmi z tym, co mówią czynniki oficjalne, czy słyszał pan tam jakiś dysonans?
To zależy, które czynniki oficjalne, bo to zależy, czy słuchamy generała Załużnego, czy słuchamy prezydenta Ukrainy, ponieważ generał Załużny cieszy się w wojsku ogromnym szacunkiem i to jest w zasadzie, mam wrażenie, jedyna postać, jeśli można tego Załużnym powiedzieć, że on jest postacią ukraińskiej polityki, a chyba jest, prawda? Jedyna postać z tego panteonu ukraińskiej polityki, która cieszy się szacunkiem wojska, bo o pozostałych politykach, wszystkich, naprawdę wszystkich, słyszałem od żołnierzy wyłącznie słowa powszechnie uznawane za wulgarne.
Dla jasności, o prezydencie również.
O prezydencie jak najbardziej, oni go nienawidzą, tak?
To są mocne słowa. Ja bym chciał pociągnąć trochę temat tej zachodniej recepcji, od którego Marcin zaczął. Jestem właśnie po dłuższej rozmowie z jedną z amerykańskich analityczek, z którą skupiliśmy się na temacie wielkich, być może zawyżonych oczekiwań. I ona przekonywała mnie, że Zachód postawił poprzeczkę tak wysoko i tak bardzo nastawił się i opinię publiczną na ukraińskie zwycięstwo, że właściwie przygotował grunt pod porażkę. Czy te słowa jakoś z panem rezonują? Czy ma pan wrażenie, że to te wielkie oczekiwania, wielkie ambicje, pewnego rodzaju wojenny entuzjazm przykryły brutalną rzeczywistość i dzisiaj jest trudno ten dysonans jakoś pokonać?
Wie pan co, trudno mi tutaj zawyrokować czy odpowiedzieć konkretnie na to pana pytanie, ponieważ ja się jakby nigdy tymi specjalnymi oczekiwaniami wobec Ukraińców czy wobec ZSU konkretnie nie zajmowałem. Sentyment, który widziałem wśród żołnierzy, czy widuję, bo z wieloma jestem w kontakcie cały czas, jest oparty na pewnym paradoksie. To znaczy, z jednej strony wszyscy, z którymi rozmawiałem i rozmawiam, wszyscy żołnierze ZSU, a i mówię o rangach od pułkownika do szeregowca, jak również z dwoma pułkownikami SBU, wszyscy z jednej strony mówią jasno, że dla nich jedynym akceptowalnym zakończeniem tej wojny jest całkowite zwycięstwo i powrót do granic z 2014 roku. Z drugiej strony jednak, kiedy zadawałem im pytania o to, jakimi środkami Zbrojne Siły Ukrainy miałyby do tego zwycięstwa doprowadzić, w sytuacjach, a byłem, kiedy tam byłem ostatni raz w maju, wszyscy mówili o jednej rzeczy, o czymś, co się po ukraińsku, ale też po rosyjsku nazywa snariadny cholod, czyli głód amunicji, głód nabojów. No i pytałem ich, że ale to panowie, jak widzicie, w jaki sposób widzicie odzyskanie tych granic z 2014 roku? Jak wyobrażacie sobie zdobywanie Doniecka w momencie, w którym nie jesteście w stanie zaspokoić bieżącego zapotrzebowania przede wszystkim na amunicję artyleryjską, bo to chodzi, bo to jest podstawowe narzędzie tego kinetycznego starcia. Jeśli nie jesteście w stanie zaspokoić tego zapotrzebowania na bieżące zużycie w wojnie pozycyjnej. No i oni mówili, no tak, tak właśnie jest. Nie wiemy jak, nie mamy pojęcia. A wszelka... Fakt, że no, ja na przykład... Nie znałem i nie znam żołnierzy z żadnej jednostki, która byłaby wyposażona w zachodni sprzęt, bo kiedy ja ostatni raz byłem w Ukrainie w maju, to jednostki wyposażone w zachodni, w natowski sprzęt były jeszcze na głębokich tyłach, gdzie starały się jakoś no, sformować, wytrenować, a ja byłem na froncie i na froncie no, były jednostki te ze starym sprzętem, nie licząc może Cezarów i rzeczy tak nieistotnych, jak tam indywidualna broń strzelecka, prawda? Więc... No, jest w szeregach ukraińskiego wojska panuje taki dość charakterystyczny żołnierski fatalizm połączony z takim, przepraszam za anglicyzm, no bullshit attitude. Natomiast no, ja też rozmawiałem ze specyficznymi żołnierzami. Być może nie miałem przekroju przez całe ukraińskie wojsko, ponieważ z powodów, o których długo by mówić, ja przede wszystkim spotkałem się z ludźmi, którzy chcą walczyć. Którzy chcą być na froncie, to są albo ochotnicy, albo żołnierze zawodowi i tak dalej, i tak dalej. A w armii ukraińskiej jest bardzo wielu żołnierzy, którzy nie chcą walczyć, ponieważ jest to już armia w dużej mierze z poboru, prawda? Więc przez to ten mój obraz może być nieco zaburzony, bo też pokazywali mi znajomi oficerowie zdjęcia z sytuacji, w której na przykład żołnierze zabijają swoich oficerów. Ukraińscy zabijają swoich oficerów w reakcji na rozkaz pójścia do jakiegoś ataku czy czegoś takiego. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Ale ja nie jestem gotów do formułowania jakichś takich tez, powiedzmy, analitycznych o strategicznym wymiarze, bo ja się na strategii wojennej nie bardzo znam, znaczy w ogóle się nie znam, ani też niespecjalnie mnie to interesuje. Mnie interesuje wojna przede wszystkim w jej wymiarze ludzkim, więc... tym codziennym, żołnierskim, więc mam tam niejakie pojęcie o taktyce do szczebla, powiedzmy, batalionu. Wiem, jak to wygląda i wiem z czym, jak to działa, ale takie, żeby ocenić sytuację całego teatru wojennego i powiedzieć, czy te wymagania były zbyt wyśrubowane, no to nie wiem, no wszyscy tak samo panowie, tak samo jak ja mogą powiedzieć, że no pewnie były, skoro nic z tej kontrofensywy specjalnego nie wyszło, a mamy koniec października, więc jakby to okno czasowe na ten kontratak się raczej już zamyka, nie?
To chciałbym, żebyśmy się skupili właśnie na tym wątku ludzkim, o którym pan powiedział, a jednocześnie zaczęli się powoli przesuwać w stronę Polski. Przychodzi mi na myśl taka refleksja, bo opowiada pan o problemach i opowiada pan też o tym, jak nieprawdopodobnym wysiłkiem dla tego społeczeństwa jest kontynuowanie oporu względem rosyjskiej inwazji. Jak myślę o naszym społeczeństwie, to myślę fundamentalnie o społeczeństwie, w którym już dokonał się bardzo ostry zwrot egoistyczny, w którym bardzo ciężko jest ludzi prosić o najdrobniejsze nawet poświęcenia, co dopiero o poświęcenie zdrowia, życia, normalnego życia, bo to chyba jest oddać najtrudniej. I zastanawiam się, czy pan jako pisarz, którego ja trochę zawsze czytam jako takiego psychologa społecznego, uważa, że nasze społeczeństwo byłoby w stanie wziąć na siebie taki ciężar, jak to zrobili Ukraińcy?
No to wszystko zależy od bodźca, od stresora, który na to społeczeństwo działa, prawda? Bo w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj w Polsce, to oczywiście, że nie byłoby gotowe na to. Przecież jakakolwiek dyskusja o powrocie do poboru i do powszechnej zasadniczej służby wojskowej w Polsce jest... No, nikt o niej poważnie nie mówi spośród polskich polityków, bo byłoby to samobójcze politycznie po prostu. Jakakolwiek formacja, która by zaproponowała powrót do poboru, przegrałaby z kryzysem każde wybory, prawda? Więc tego się nawet nie da w Polsce przeprowadzić. A o konieczności powrocie do takiego czy jakiegokolwiek innego rozwiązania, które by zbudowało jakąś dużą rezerwę ludzką dla Wojska Polskiego w kraju, który jest krajem frontowym NATO, jest absolutną koniecznością i o tym, nie wiem, o tym mówił Edward Lutwak ostatnio i tak dalej, że tym się powinna Polska, która jest krajem frontowym z NATO, graniczącym z Rosją i graniczącym z Białorusią, powinna się zająć odbudową rezerw dla sił zbrojnych, co jest w Polsce jakąś tam koniecznością. No i w tej chwili nie ma na to absolutnie miejsca w Polsce, nie? Tutaj nie ma na to szans. Natomiast myślę, że to są rzeczy, które mogą się zmienić z dnia na dzień. Ukraińskie społeczeństwo miało 9 lat na przygotowanie się do tego i w 2014 roku ZSU, Zbrojne Siły Ukrainy, to była armia praktycznie nieistniejąca. To była armia istniejąca na papierze, poza tym malutkim kontyngentem, który tam został wysłany do Iraku i tak dalej, poza naprawdę garstką, to była armia, której nie było. Prawda? I w ciągu tych 9 lat, oczywiście z ogromną pomocą Amerykanów i w ogóle NATO, ta armia, która przeszła przede wszystkim ten bardzo bolesny proces, no po kotłach, po kotle pod Iłowajskiem i po tych 9-8 latach ATO, przez które ta armia się rotowała, no jest to teraz, ja nie potrafię powiedzieć, czy ona jest, jaka jest ta armia, natomiast jest to na pewno armia funkcjonalna, która spełnia swoje zadanie obrony suwerenności Ukrainy przed, no jak wszyscy znamy z memów, przed teoretycznie drugą armią lądową świata, nie? Więc gdyby nagle, nie daj Bóg, na polskie miasta zaczęły spadać rakiety, bomby czy tam drony, no to myślę, że ta gotowość społeczeństwa do poświęcenia, ona mogłaby się wytworzyć, tak jak mówię, z dnia na dzień. Myślę, że dowodem na to jest również to, co się działo w Polsce w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To znaczy cała społeczna mobilizacja i pomoc ukraińskim uchodźcom i tak dalej. Myślę więc, że gdybyśmy, no tak jak mówiłem, znaleźli się w jakiejś sytuacji fizycznego zagrożenia. I to myślę, że to też nie musiałyby być, że to nie musiałyby być naloty na polskie miasta, ale to mogłaby być też sytuacja jakiejś wojny hybrydowej, na przykład wzorem tego pogromu czy masakry dokonanej przez Hamas w Izraelu. Wtedy ta gotowość do poświęcenia swojej wygody, swojego życia, wszystkiego w polskim społeczeństwie by się pojawiła, bo dlaczego mielibyśmy sądzić, że nie?
No mogę dać panu jeden argument. Mieliśmy tutaj u siebie dwóch kandydatów na posłów, więc osoby nieprzypadkowe, które zapytane przez nas o to, czy na okoliczność pełnoskalowej inwazji, czyli już Rosjanie, Białorusini przekraczają nasze granice, czy w takiej sytuacji zrewidowaliby swój pogląd, że są przeciwnikami bezwzględnymi poboru do wojska, powiedzieli, że nawet wtedy nie, ponieważ byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja w obywatelskie prawa, swobody.
Ale rozmawiali panowie z posłami, z kandydatami na posłów przed wyborami. No to co mieli powiedzieć? No to przecież oczywiste. To jakby ustaliliśmy to chyba wcześniej, że mówienie przed wyborami w polskiej demokracji o poborze jest samobójcze. No więc to, że tak teraz mówią, to ja nie jestem wcale zdziwiony. Natomiast...
No ale wie pan, na wypadek inwazji to już mogliby wtedy powiedzieć, że no dobrze, jak będzie inwazja,
lepiej
to
nie ryzykować. Istotnie. Wybory są raz na 4 lata, więc lepiej nie ryzykować. Ale wydaje mi się, że w przypadku pełnoskalowej wojny lądowej, takiej, w której nie walczą, nie wiem, siły specjalne i antyterroryści z policji, tylko tylko dywizje pancerne, no w takiej sytuacji powrót do poboru byłby po prostu koniecznością i kwestią decyzji między być a nie być, prawda? Polskiej suwerenności, więc to by się wydarzyło tak czy inaczej, tylko no obawiam się, że kiedy znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji, to wprowadzenie tego rozwiązania wtedy mogłoby być o parę lat za późno, ponieważ no, tych przeszkolonych ludzi stanowiących rezerwę nie będzie, prawda?
Pan już powiedział, że przed nami wyzwanie stworzenia silnej rezerwy. Już w ten pobór wdawać się dalej nie będę, bo to jest jeszcze oczywiście rozmowa i o szkoleniach wojskowych, i o obronie cywilnej. Oczywiście. I to jeszcze taka, w której najlepiej byłoby tych wszystkich pojęć w ogóle ze sobą naraz nie mieszać. Tak. Natomiast skoro już pan o tych wyzwaniach powiedział, to ja zadam to zawsze trudne i ważne i konieczne pytanie, jak za to zapłacić? Pan się ujawnił nieraz już jako zwolennik socjaldemokratycznych polityk społecznych, a nawet konkretnie partii Razem. Więc to jest pytanie, w którym ja pana na ten teren swobodnie wypuszczam. Są tacy, którzy
nie
mówią,
znam,
że...
Ja się nie znam na gospodarce. Wie pan, ja nie potrafię odpowiadać na pytania o budżetowanie, o tym, jakie powinny być podatki i tak dalej. Ja rzeczywiście jakoś intuicyjnie, odruchowo, gospodarczo mam socjaldemokratyczne poglądy. Natomiast ja też nie jestem politykiem ani nikim, kto poniekąd jest obowiązany znać odpowiedzi na te pytania. Ja odpowiedzi na takie pytanie nie znam i znać nie muszę. Nie wiem, nie wiem, co pan ci, nie znam się na finansowaniu wojska, więc nie wiem.
Stąd moja druga część pytania, którą chciałem jeszcze zmieścić, zanim wyrwał się pan do odpowiedzi, właśnie brzmiała w ten sposób. Nie będę pana bynajmniej odpytywał za stawek CIT, ani pytał o deficyt budżetowy, ani o kolejne plasowanie polskich obligacji, nic z tych rzeczy. Nie, chciałem zapytać raczej o to, i to jest pytanie, które wykoncypowaliśmy sobie wspólnie z Marcinem, no nie jest tylko moje. Jak pan jako człowiek dość...
się tak nie osłaniaj.
Majętny, nie no, dość majętny, dobrze sobie radzący w życiu, tak naprawdę po stronie tej socjaldemokratycznej polityki wylądował? To mnie ciekawi.
No nie wiem, wydaje mi się, że to jest, że żyjąc w świecie tak drapieżnego kapitalizmu, który komodyfikuje absolutnie wszystko, łącznie z antykapitalistycznym sentymentem i łącznie z buntem przeciwko kapitalizmowi, który również staje się produktem tego kapitalizmu, jakiś poziom sprzeciwu jest wobec tego, jakaś nadzieja na to, że jakaś inna polityka, czy trochę inny świat jest możliwy, jest takim odruchem dla mnie przynajmniej jakoś intuicyjnie podstawowym, prawda? I ja nie umiem myśleć o tym świecie, który jest światem, w którym wszystkie podstawowe więzi międzyludzkie są komodyfikowane albo niszczone. W świecie, w którym znikają, i ja tutaj absolutnie nie mówię o jakimkolwiek spisku i tak dalej, nie? To się po prostu dzieje samo. To się dzieje samo przez to wykładniczo wzrastające tempo tej komodyfikacji rzeczywistości dookoła nas. No to wierzę, że to potrzebuje jakiegoś hamulca. No a jeśli przy tym ja miałbym płacić wyższy podatek dochodowy, no to wie pan, wolę zapłacić wyższy podatek dochodowy niż za 10 lat znaleźć się w sytuacji jakiegoś totalnego rozpadu społecznego albo... No, ciekawie, sensownie pisze o tym bardzo Peter Turchin. Nie wiem, czy po rosyjsku go czytać Turchin, czy po angielsku Turchin, nie mam pojęcia.
Ja czytam Turchin, ale...
No, ale jest Rosjaninem i nazwisko ma rosyjskie, ale niech będzie Turchin. On o tym bardzo ciekawie pisze, że tak naprawdę odwrócenie kierunku tego, co on chyba za Pikettym, prawda, nazywa wealth pump, odwrócenie kierunku tej pompy bogactwa, która teraz jest od biednych do bogatych, odwrócenie jej w drugi kierunek, to jest element również dla najbogatszych, do których ja się absolutnie nie zaliczam, ale również dla najbogatszych, dla tych powiedzmy 1%, no to jest warunek przetrwania. Jeśli tego nie zrobią, to ich w końcu zmiecie fala społecznego niezadowolenia, prawda? I również z tego powodu, no, moim zdaniem, należałoby taką politykę popierać. Terchin jako przykładu używa tutaj rooseveltowskiego New Dealu, prawda? Dla niego to jest ten moment, który pokazuje, że również elity są zdolne do w sytuacjach powiedzmy niezwykłych, również elity zdolne są do jakiegoś rodzaju poświęcenia części swojego egoizmu, części swojego dochodu na rzecz stabilności społecznej. No i jeśli tego nie zrobimy, to
w Polsce się chyba tak, nie chcą. Przepraszam, że wszedłem panu w słowa, tak, ale w Polsce chyba nie chcą. To jest być może ta część tego pańskiego konfliktu z inteligencją, od którego zacząłem i o którym też pan tak obszernie opowiadał w rozmowie z Witoldem Juraszem. Można mieć wrażenie, że akurat tych koncesji na rzecz społecznego spokoju, spójności, ba, nawet czasami samego trwania państwa, część polskich elit do dzisiaj zrobić nie chce i może wolą słabe państwo niż trochę o kilka procent wyższe stawki podatkowe.
Zapewne jest tak, jak pan mówi. Nie wiem, czy to jest aż takie proste, bo tutaj nie chodzi tylko o kwestię dystrybucji kapitału finansowego, nie chodzi wyłącznie o kwestię dystrybucji pieniędzy, ale być może również o rozkład
prestiżu?
Prestiżu, tak. Szacunku, jakiejś poczucia godności, poczucia przydatności, poczucia ważności. Moim zdaniem te kwestie, one nie są mniej ważne niż kwestie finansowe.
Ja zauważam, że pan inteligentnie tym argumentem utylitarnym, takim trochę w stylu Benjamina Disraelego, który na pytanie, dlaczego chciałby, żeby państwo płaciło za to, żeby robotnicy mieli wanny w swoich mieszkaniach i dlaczego chciałby to dla nich zrobić, Disraeli powiedział, nie chcę tego zrobić dla nich, chcę to zrobić dla mnie, żeby się myli. To jest ciekawy sposób na wybrnięcie z tego.
Ale nie czuję się, żebym brnął.
Nie, komplementuję, że to jest dobra, inteligentna odpowiedź, ale zastanawiam się, czy nie jest to jednak głębsze, to znaczy jak się czyta pana książki, to jednak ciężko nie dojść do wrażenia, że czyta się książki autora, który umie pokazać, jak to się kiedyś mówiło, pazur klasowy i kto ma zrozumienie dla problematyki klasowej, a jednocześnie wydaje mi się to być częścią jakiegoś szerszego trendu, to znaczy w naukach humanistycznych pojawiają się tacy badacze jak profesor Adam Leszczyński, jak Kamil Janicki, którzy zajmują się chłopami, pańszczyzną i tak dalej. W literaturze pięknej jest Radek Rak, ale są też pana powieści. Pokora wydaje mi się być tutaj klasycznym przykładem, do pewnego stopnia Król też. I moje pytanie brzmi, czy jest coś w Polakach, co bardzo długo spało i nagle się przebudziło? Czy my już nie chcemy wierzyć, że wszyscy pochodzimy od husarii, szlachty i paniczyków z jasnych dworów, tylko chcemy poczytać trochę o takim robociarskim sznycie, trochę poczytać o mieszczaństwie, pójść w ogóle w zupełnie innym kierunku, niż byliśmy uformowani przez szkołę, kino i społeczeństwo przez poprzednie 30 lat?
No, myślę, że tak. Myślę, że jest coś takiego, jak pan mówi, to jest też do jakiegoś stopnia moda. Nie mówię tego w sensie jakimś pejoratywnym, żebym to oceniał, bo mody są po prostu, nie ma nic złego w to, że czymś jest moda. I lepiej, ja przynajmniej uważam, że lepiej, że jest moda na ludowość niż na jakieś sygnety herbowe, czy tam na przodków takich czy owakich. Dla mnie osobiście to wynika po prostu z mojej biografii, z mojego rodzinnego backgroundu, z tego, gdzie żyję przez całe życie, gdzie mieszkam i jacy ludzie są mi bliscy, z jakimi ludźmi utrzymuję kontakty towarzyskie, zażyłem w towarzystwie jakich ludzi się dobrze czuję. Więc dla mnie ta... No, ja nie musiałem wracać do żadnego realm, żeby się tam ze swoimi korzeniami skomunikować, ponieważ nigdy z niego nie wyjechałem. Więc pewnie dlatego interesują mnie takie sprawy.
Mhm. I proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale tak zwłaszcza w Wielkim Księstwie Groteski to wyczułem, że jest pan bardzo wrażliwy na pogardę klasową. I na przesądy klasowe, i na zaszeregowywanie ludzi niżej, wyżej, pod kątem ich pochodzenia klasowego. Może to też pana znosi w kierunku socjaldemokracji?
Pewnie tak. Tak, pewnie tak. To też na pewno, wie pan, wynika z jakichś moich osobistych kompleksów i doświadczeń życiowych chłopaka z Zadupia po prostu, który... Jeszcze na dodatek na tym Zadupiu został i wcale nie zamierza się z tego Zadupia wynieść i jest z tego zadowolony, więc pewnie jakieś osobiste krzywdy czy upokorzenia, których absolutnie nie chcę tutaj, to nie jest żadna historia, wie pan, o opresji potwornej, bo to nie chodzi o opresję, to chodzi o drobne nieprzyjemności. Mi się nic złego nie stało, nikt mi nic złego nie zrobił. Broń Boże, nie chciałbym tutaj budować jakiejś kombatanckiej historii. Natomiast myślę, że jakby długotrwała historia tych takich drobnych przykrości, których się doświadcza będąc znikąd i nie posiadając tego całego kapitału społecznego przede wszystkim, ale też kulturowego, który się ma, no nie wiem, jak się jest czwartym pokoleniem, które kończyło jakieś elitarne warszawskie liceum i tak dalej, to pewnie jakoś owocuje takim stosunkiem do tego świata, jaki mam, tak.
To ostatnie subpytanie już ci, Jakub, wypuszczam, żebym nie monopolizował mikrofonu. Jak czytam taki tekst, jak jestem chamem pana autorstwa, to się zastanawiam, to jest kompleks niższości, czy to jest kompleks wyższości? Bo jednak u pana ten polski inteligent, ta polska elita, to nie jest figura straszna. To nie jest brytyjski pisarz XIX wieku, który patrzy na Lorda.
Oczywiście.
Dla pana to jest figura śmieszna.
No tak, no bo to wie pan, bo... Rzeczywiście ta figura polskiego inteligenta jest śmieszna przez ten świat iluzji, który dookoła siebie tka i w który wierzy, prawda? I którego nie jest w stanie jakby poza... Może z drugiej strony, może bez sensu, ja mówię taką ogólną maksymą. Może powinienem powiedzieć, i którego zwykle nie jest w stanie przejrzeć i jakoś rozerwać, prawda? Gombrowicz potrafił. Gombrowicz potrafił to przejrzeć na wskroś, potrafił to zdekonstruować i wyśmiać i tak dalej. Natomiast uroczym jest przecież to, jak cała ta... O, jeszcze mam... ktoś jeszcze potrafił, Dmowski potrafił na przykład to zrobić również. W myślach nowoczesnego Polaka przecież ten obraz polskiej inteligencji jest tak brutalny i jest to tak okrutny paszkwil na postawy Polaków no, z drugiej połowy XIX wieku, które wydają się, który przy tym jest zupełnie aktualny, to jest strasznie zabawne.
Tak, ale to pana trochę łączy z Dmowskim, to jest dwóch zachodnioeuropejskich mieszczan, ja to tak widzę, którzy patrzą na wąsatą szlachtę i wzruszają ramionami.
No natomiast ja nie czuję Dmowskiego miłości do Rosji, wie pan, to jest...
Nie, to ja się skupiam na tym jednym wątku, parę że innych to jest rzeczy, taka mieszczańskie spojrzenie.
Parę innych,
praktyczne,
parę innych
pragmatyczne.
Parę innych rzeczy też nas różni. Natomiast ja kiedyś, dawno temu, miałem taką zabawę, że różnym moim bardzo prawicowym znajomym cytowałem fragmenty z myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego, nie mówiąc skąd pochodzą. i prosiłem o jakąś atrybucję tego cytatu, no i to zawsze było, nie wiem, Michnik, albo tam ogólnie takie te znienawidzone już elity, które po prostu lżą Polaków i antypolonizm i tak dalej. Strasznie to było zabawne.
Tak. No i Dmowski lubił cygara, lubił koniaki.
Ja nie lubię cygara.
Tego też nie ma w
Ja bym bardzo chciał lubić cygara, bo jakoś podoba mi się to, podoba mi się ostentacja tego gestu, natomiast nic nie poradzę, nadal mi nie smakują. No niestety, musiałbym się zmuszać, a to chyba byłoby dość dziwne.
Będzie pan zdrowszy dzięki temu. Kilka dni po wyborach, ba, chyba kilkadziesiąt godzin nawet po wyborach, napisał pan taki tweet ośmieszający straszenie w Polsce dyktaturą. I podniósł się kurz i pył polemiki, poniósł przez internet. Wielu ludzi rzuciło się do wyjaśniania panu, że nie rozumie pan, że demokracja to spektrum i wcale to nie jest takie czarno-białe, czy tę dyktaturę mieliśmy, czy też nie, a pan z wygody swojego fotela po prostu orzeka, że skoro nie było krwawego zamachu stanu, skoro ludzie nie siedzą w więzieniach, skoro nikt jeszcze nie został w kajdankach gdzieś wyprowadzony, a partie opozycji nie zostały zdelegalizowane, to mamy demokrację. Co by pan tutaj, korzystając z naszej anteny, polemistom odpowiedział?
Znaczy, wie pan, jak bym chciał polemistom odpowiedzieć, to uczyniłbym to już wcześniej, więc nie widzę
czasami,
powodu, abym...
Czasami na Twitterze nie warto, a jak się ma okazję, żeby się wypowiedzieć, to warto.
Abym miał... To inna sprawa, że tak, na Twitterze rzeczywiście nie warto, to jest jednak... Ja jestem dość nowy w tym medium twitterowym. To parę miesięcy temu założyłem tego Twittera i no jest to chyba najbardziej toksyczne środowisko w mediach społecznościowych, z jakim się spotkałem. Tym niemniej, no, wie pan, ja się w ogóle zgadzam z tym wszystkim, co pan powiedział przed chwilą. Rzeczywiście, że demokracja to jest spektrum i oczywiście, że do stanu polskiej demokracji w ciągu ostatnich 8 lat można było mieć bardzo dużo zastrzeżeń, prawda? I moim zdaniem taki sąd, że te wybory ostatnie były wyborami wolnymi, uczciwymi, jednakże następującymi po kampanii, która nie była uczciwa, taki sąd jest absolutnie uprawniony. Ta kampania nie była uczciwa, bo nie jest uczciwą kampania wyborcza, w której cały aparat państwa zostaje zaprzęgnięty do prowadzenia poza jakąkolwiek kontrolą i poza tymi ustawowymi stawkami finansowymi kampanii partii rządzącej, to to nie są wysokie standardy demokratyczne, prawda? Jest to bez wątpienia duża słabość polskiej demokracji, podobnie jak wiele innych przejawów tego państwa. Ja natomiast też widziałem również wcześniej, przed 2015 rokiem, widziałem również wiele słabości polskiej demokracji. Ja nigdy nie rozumiem na przykład, dlaczego ludzie zajmujący się zawodowo przez ostatnie 8 lat obroną konstytucji bronią tylko niektórych tej konstytucji ustępów, a nigdy nie byli szczególnie na przykład przesadnie zainteresowani tym, co polska konstytucja mówi na temat prawa do mieszkania. Nie wiem, dlaczego
artykuł
to jest...
Artykuł 95.
Nie wiem, dlaczego to jest nieważna część tej konstytucji, a inna jest ważna, więc tutaj jakby dostrzegam pewną hipokryzję. Natomiast tak,
chciał wejść w rolę
żeby być zupełnie uczciwym i sprawiedliwym tutaj, to bez wątpienia po 2015 roku stan polskiej demokracji się pogorszył. I to jest opinia, z którą się zgodzę i pod którą się bardzo chętnie podpiszę. Natomiast no, poziom histerii, w którym opowiadano i dalej sobie się opowiada o tym, jak wyglądało państwo polskie za PiS-u, czy tam porównania do putinowskiej Rosji, które są już w ogóle niegodne po prostu. No, ja pamiętam, jak ktoś kiedyś, już parę lat temu, już nie pamiętam, to był jakiś reportaż o sytuacji osób LGBT w Czeczenii. Prawda? Gdzie ci ludzie, mężczyźni przede wszystkim, chociaż kobiety również, trafiają do obozów koncentracyjnych, gdzie są po prostu zabijane za to, dręczone, torturowane i tak dalej. I po tym reportażu odezwały się głosy komentatorów, że patrzcie, w Polsce też nas to zaraz czeka, nie? No i to już jest objaw absolutnej histerii, braku kontaktu z rzeczywistością. W ogóle. I tak samo, no, możemy mówić o słabościach polskiej demokracji za rządów PiS-u, ale o jakiej na Boga dyktaturze? No. O jakiej dyktaturze? Przecież i to, I dla jasności, ja tego nie uważam, aby to była jakaś szczególna zasługa. Aby to świadczyło o jakiejś wyjątkowej szlachetności czy o autentyczności demokratycznego odruchu wśród polityków PiSu, bo jestem przekonany, że bardzo wielu wśród polityków PiSu w głębi sercu nie jest demokratami i bardzo chętnie wprowadziłoby tu system na wzór węgierski, a nawet gorszy. Ja absolutnie patrząc na ich działania, patrząc na ich wypowiedzi, absolutnie jestem się w stanie z tym zgodzić. Natomiast wydaje mi się, że w Polsce mamy do czynienia ze zbyt wieloma bezpiecznikami, które na to nie pozwalają, z których najważniejszym jest oczywiście wola, tudzież niezadowolenie najważniejszego sojusznika, który w sposób... I to być może świadczy dobrze o stanie polskiej demokracji, nie świadczy to najlepiej o stanie polskiej suwerenności. To znaczy to, że najgłupsze i te najbardziej antydemokratyczne pomysły PiSu, jak na przykład Lex TVN albo Lex Tusk, były po prostu blokowane i to w sposób nawet praktycznie otwarty, prawda? Ja rozmawiałem z jednym amerykańskim dyplomatą na ten temat, którego nazwiska nie będę tutaj ze względu na dyskrecję wymieniał. Sposób, w jakim on mówił o karceniu polskiego rządu, nawet we mnie wywołał po jakimś czasie, mimo że się cieszyłem, że najważniejszy sojusznik karci i ucina te najgłupsze pomysły polskiego rządu, to nawet po pewnym czasie czułem się już trochę nieswojo, że pomyślałem sobie, cholera, to nie powinno jednak może tak wyglądać. Nie? Może to nie powinno być
mógłby
tak.
Mógłby nam chociaż dać wyjść z twarzą z tego.
Tak, dokładnie. To, chociaż tutaj pod tym względem najbardziej ceniłem panią Mosbacher, która temperowała tych dziarskich harcerzyków z wyjątkowym wdziękiem. Może już nie będę porównywał z jakim, to już nie jest na publiczną rozmowę, ale tak.
No ponoć Borys Jelcyn miał powiedzieć Lechowi Wałęsie, my wyprowadzimy te wojska, ale nie każcie nam się z tego, tu pada przekleństwo, cieszyć. I podobnie chyba wyglądają nasze relacje z Amerykanami. Powiedzieliśmy parę słów o lewicy i o tym, co pana do lewicy przyciąga, to może teraz trochę poszukamy dziury w całym i zobaczymy, czy są rozbieżności. Jest na pewno jedna rzecz, którą ja mam problem na lewicy, tą rzeczą jest wolność słowa. Wolność słowa to nie jest dla mnie coś, z czego tak sobie tylko od czasu do czasu korzystam, tylko pisząc książki, robiąc podcast i tak dalej, no to też jest dla mnie sprawa tożsamościowa, dla pana myślę, że tym bardziej. A wiemy, że na lewicy bardzo żywe są teraz nurty, które albo poprzez tak zwane kancelowanie, czyli mówiąc wprost ostracyzm, albo poprzez próby zmiany obowiązującego prawa zmierzają do tego, żeby przede wszystkim nikogo nie urazić, nikogo nie obrazić i zawężać przestrzeń wolności słowa tak formalnie, jak i nieformalnie. I pytam teraz pana jako pisarza, jak się pan do tego odnosi? Czy pan jest raczej po stronie tych, którzy mówią, musi tu być jakaś umowa społeczna, pewne formy mowy musimy penalizować, czy raczej jest pan po stronie tych, którzy mówią, lepiej się 10 razy pomylić na rzecz wolności słowa, niż raz się pomylić na rzecz cenzury?
Nie wiem, czy ja bym był gotów znowu tutaj wygłosić taką jednoznaczną maksymę, jedną z tych dwóch, które pan podał. Bo wie pan, wydaje mi się, że są jakieś formy wypowiedzi, które rzeczywiście penalizowane mogą być. No nie wiem, nawoływanie do przemocy bezpośredniej.
Jasne. Oszczerstwo, to możemy odsunąć na bok.
Tak, no to takie rzeczy, czy tam... Jednak tak ogólnie rzecz biorąc, to chyba bliżej jest mi trochę do tutaj... do powiedzmy takiego klasycznego amerykańskiego liberalizmu, ale w znaczeniu, no nie muszę tłumaczyć w jakim znaczeniu.
Przez tutaj, małe L.
Tak. W takim sensie, to ja, jeśli pan mówi o cancel culture, ja zaraz zrobię do tego duże zastrzeżenie, które związane jest z Polską, to no bardzo blisko mi jest do tego, co pisze Jonathan Haidt i George Lukianow w swoich dwóch książkach. Znaczy pierwsza jest wspólna, The Coddling of the American Mind i druga Lukianowa, już samego tytułu, brzmi Boże, Canceling of the American Mind. To jest to postawa, która jest mi jakoś bliska, bo oni też nie mówią o takiej jakiejś, za przeproszeniem, korwinowskiej wizji absolutnej wolności słowa, gdzie można powiedzieć wszystko o każdym i tak dalej, ale mówią o pewnej kulturze, która... do której jest jakoś sama w sobie toksyczna i wydaje mi się niezdrowa dla kultury myślenia po prostu. Natomiast no, z drugiej strony, i to jest to zastrzeżenie, o którym mówiłem wcześniej, myślę, że często wiele z tych tyrad przeciwko polityce, kancelowania i tak dalej, w Polsce jest trochę strzelaniem z armaty do wróbli, bo w Polsce nigdy z takim, proszę mi wybaczyć określenie, dyktatem polityki tożsamości nie mieliśmy do czynienia. Jednak wydaje mi się, że są na polskich uczelniach wyższych większym problemem jest raczej ciągle feudalne stosunki między wykładowcami a studentami, między profesorami a asystentami i tak dalej, niż to. No, ja nie słyszałem, żeby na polskich uniwersytetach zmotywowani lewicowi studenci byli w stanie wyrzucać. Może się mylę, może proszę mnie skorygować, bo ja też przecież nie żyję tym życiem akademickim zbyt bezpośrednio jakoś.
Nie wiem, czy by mi się jakoś specjalnie skutecznie
udaje. Jak w Evergreen College, gdzie po prostu przejęli uczelnię, to no tak, u nas na pewno tak. Nie było. Ja mogę co najwyżej postawić taką tezę, że jest lewicowy i prawicowy cancel culture, tylko jeden z nich funkcjonuje medialnie. To znaczy, ja tak samo jakbym bronił prawa osoby, która głosząc poglądy prawicowe chce być obraźliwa, tak i bronię prawa Jakuba Szapiry do znieważenia polskiego munduru, co... się na kartach pana powieści wydarzyło i też wielu ludzi mogło się poczuć bardzo obrażonych.
Tak, bo ja na przykład, wie pan, tak jak rzadko podzielam takie lewicowe sentymenty. Znaczy, ja nie jestem pacyfistą na przykład w żadnym stopniu, prawda? I uważam, że wojsko jest bardzo ważne i powinniśmy mieć jak najsilniejsze wojsko i tak dalej, i tak dalej. To kwestia czegoś takiego jak obrażania munduru, to wydaje mi się jakimś sentymentem w ogóle wyciągniętym z mroków XIX wieku, z jakiegoś kodeksu oficerskiego, który tak naprawdę już od dawna nie funkcjonuje i tak dalej, i moglibyśmy sobie już dać spokój z takimi głupstwami, jak zajmowanie się tym, czy ktoś obraża mundur, czy tam Agnieszka Holland obraża polski mundur, czy nie obraża polski mundur, bo mundur to jest, no... Nie chcę tutaj mówić banałów, że po prostu kawałek ubrania w tym samym kolorze dla całej jednostki, ale sama ta kategoria, która zresztą... Ona jakoś tam funkcjonuje w polskim prawie, prawda? Ja się nie znam na tym za dobrze, ale jak...
Funkcjonuje, jakaś... no można znieważyć naród polski na przykład i można znieważyć głowę państwa własnego lub obcego, więc my mamy bardzo wiele nałożonych już dzisiaj ograniczeń wolności słowa.
O mundurze konkretnie, a nie tam o znieważaniu głowy państwa, ale tak, to nie są rzeczy, które uważam, żeby były jakoś bardzo ważne dla spójności społecznej, czy ogólnie dla społeczeństwa, właśnie to, żebyśmy sobie zabraniali mówić brzydko tam o prezydencie, czy papieżu, czy kimkolwiek innym.
Powiedział pan, że rozjeżdża się z pewną częścią lewicy w kwestii pacyfizmu. To ja włożę kij w mrowisko jeszcze głębiej i zapytam się, czy rozjeżdża się pan z partią Razem w temacie Izraela?
Zapewne jakoś tak, aczkolwiek tak, bo aczkolwiek no, ostatnie wypowiedzi Maćka Koniecznego na ten temat wydały mi się bliskie. Dla mnie kwestia Izraela nie jest też kwestią jakąś ostrzygającą w kwestii, no nie wiem, poparcia jakiegoś polskiego polityka, czy nie, ponieważ no to nie jest w tej chwili żywotna kwestia dla państwa polskiego, prawda? Ja tutaj mam swój, mój sentyment w tej kwestii jest, tutaj jest jednoznaczny. On pewnie też wynika z jakichś moich osobistych uwarunkowań. Ale póki ktoś nie neguje prawa państwa Izrael do istnienia, a tak robi jednak bardzo duża część zachodnioeuropejskiej lewicy w sposób mniej lub bardziej, zawoalowany, bo ja myślę, że kiedy mówi się One State Solution, to tak naprawdę mówi się o tym, że Izrael powinien zniknąć, bo zresztą, jak wszyscy wiemy, to jest absolutna utopia, której nikt nie chce i nie wiem, dlaczego ktokolwiek się mógłby poważnie tym zajmować. No ja uważam, że istnienie państwa Izrael jest wartością. Uważam również, że mówienie o apartheidzie w przypadku państwa Izrael jest nadużyciem. Nie jest to może zbyt drastyczne nadużycie, bo w oczywisty sposób trudno popierać politykę państwa Izrael wobec Palestyńczyków. To nie jest, to jest coś nie do obrony moim zdaniem. No ale jednak też trudno mówić o apartheidzie jako o czymś, co ma mieć wymiar rasowy w przypadku państwa, które ma 2,5 miliona arabskich obywateli i w którym jest arabska reprezentacja w parlamencie i tak dalej, prawda? Można mówić tu o bardzo wielu nierównościach i o polityce, która jest po prostu niemoralna, bo ona polityka Izraela, bo ona w bardzo wielu przypadkach niemoralna jest, ale nie można mówić o apartheidzie. Tak mnie się wydaje przynajmniej. Podobnie uważam, że dyskurs kolonialny przykładany do istnienia Izraela, to znaczy mówienie o tym, że Izrael jest kolonizatorem i tak dalej, jest również fałszywy i niesłuszny, ponieważ to po prostu nie jest sytuacja kolonialna z paru powodów, a pierwszym jest taki, że nie istniała nigdy metropolia. Że była kolonia musi mieć swoją metropolię. Bez metropolii nie ma kolonii. To nie są kolonizatorzy. A jeśli już mówimy o... Jeśli spróbujemy wszystko wytłumaczyć dyskursem kolonialnym, to też można sobie zadać pytanie, dlaczego język arabski sięga od Maroka po Sudan i od, czy tam jak policzymy, to od Iraku po Sudan, a nie zawsze sięgał, prawda? I kto tu jest kolonizatorem i gdzie jest kolonizatorem? I tak dalej, więc...
Nie, jasne, bo... Słowo apartheid w ogóle to wzięło się od słowa osobność i można by jednak się kłócić, że Izrael prowadzi osobną politykę wobec obywateli żydowskich, nieżydowskich, ale ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o definicjach i kolonializmu, i apartheidu, i wielu innych polityk, bo się w nich tutaj rzeczywiście zatrzymamy na zbyt długo, ale jeszcze o jedną granicę, bo pan powiedział, że stawia wyraźną granicę tym, którzy odmawiają Izraelowi prawa do istnienia, a chciałem zapytać, czy tą granicą jest lub nie jest dla pana poparcie dla polityki BDS, czyli Boycott, Divestment i Sanctions. Boykotu, wycofania inwestycji i sankcji na Tel Awiw w związku z jego polityką wobec Palestyńczyków.
Znaczy, ja nie uważam, żeby to był, by to była mądra postawa. Natomiast, no, po raz kolejny powiem, w przypadku polskiej polityki wewnętrznej i wyborów, to nie jest to dla mnie rzecz pierwszorzędna i jestem w stanie zgodzić się, nie zgadzać z kimś w tej kwestii. Są w polskiej polityce rzeczy ważniejsze po prostu.
Nie, a nawet na niego zagłosować, jasne. Tak. Bo pytam o to już, to jest ostatnie pytanie i wątek izraelski zostawiamy za sobą. Pytam tylko dlatego, że poruszył to pan na Twitterze, co zawsze wiąże się w jakimś sensie z dużą odwagą albo w jakimś sensie taką dozą zniesienia sporej dawki adrenaliny, bo jak sam pan zauważył, Twitter jest po prostu medium dość toksycznym, prawda? I prowadzenie tam takich polemik nieuchronnie.
Znalazłem na to proste rozwiązanie, po prostu nie czytam niczego, co ktokolwiek pisze pod tym, co napisał na Twitterze i to pozwala jakby dużą część tej toksyny ominąć.
Super. Chciałbym wrócić. Widzisz, Marcin, teraz ja monopolizuję i czuję się nawet do tego uprawniony. Chciałbym zatem wrócić, jak już wyszliśmy za granicę do spraw krajowych. To co z tą inteligencją nieszczęsną? Powiedział pan w wywiadzie, już dwukrotnie przeze mnie cytowanym z Witoldem Juraszem, że dystynktywną cechą polskiej inteligencji nie jest inteligencja właśnie, lecz pogarda. Mogę, zanim skończymy dzisiejszą rozmowę, znaczy mam nadzieję, że tak rychło to się nie wydarzy, czy trochę porozmawiamy, ale mogę, zanim skończymy, jeszcze tak pociągnąć pana za język i zapytać, jak ta pogarda się dzisiaj w Polsce manifestuje, gdzie my ją widzimy i w jakich wymiarach życia społecznego, politycznego, powiedział pan o akademii. Powinniśmy z nią jakoś szczególnie się mocno zmierzyć?
Znaczy, wie pan co, moim zdaniem kluczowe jest tutaj to, że my jej głównie nie widzimy. I że ta pogarda, że najważniejsza jest ta pogarda, która jest dla pogardzających, oczywiście, a nie dla pogardzanych, idealnie niewidzialna. Myślę, że polska inteligencja, i to jest oczywiście jakiś zbiór, który po pierwsze nie jest jednorodny i on ma swoje, jest przecież jest też polska inteligencja prawicowa, tak jak jest lewicowo-liberalna i tak dalej. W tym zbiorze są bardzo duże różnice majątkowe i tak dalej, ale przyjmijmy sobie roboczo, prawda, tutaj taką to określenie. Myślę, że polska inteligencja nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele z jej zachowań w życiu zarówno publicznym, jak i codziennym na płaszczyźnie prywatnej, które dla członków inteligencji, dla inteligentów i inteligentek polskich są całkowicie przejrzyste, tak naprawdę są, wynikają z systemowej i głęboko przez nich internalizowanej pogardy dla najogólniej rozumianej klasy ludowej. Prawda? Sam język, w jakim się mówi o tym, sam fakt, że ciągle w Polsce posługujemy się na poziomie języka właśnie takimi słowami jak ham, jak wsiok, jak słoma z butów i wszystko to jest zbudowane. I to oczywiście, ja też muszę oczywiście zrobić zastrzeżenie, bo ktoś mi zaraz wyjaśni, że to nie jest tylko w Polsce. Oczywiście, że to nie jest tylko w Polsce, no ale mówimy teraz o Polsce, nie? No i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne. Wie pan, jest bardzo wielu ludzi, którzy zawodowo zajmują się badaniem polskiego społeczeństwa, a na przykład nie znają nikogo, kto głosuje na PiS. Albo znają i to jest człowiek, który im wymienia opony w samochodzie i to jest taki rodzaj znajomości, prawda? No i potem te głębokie analizy na temat polskiego społeczeństwa formułują ludzie, którzy tak naprawdę, dla których polski lud, czy to będzie z głębokiego Podkarpacia, czy z Górnego Śląska, to już tam polski albo nie polski, nie będziemy teraz o tym rozmawiać, jest tak naprawdę czymś tak egzotycznym, jak nie wiem, no jak mieszkańcy jakichś egzotycznych wysp dalekich, prawda? A nawet jakoś bardziej, ponieważ do tamtych mieszkańców egzotycznych wysp może się wybrać jakiś antropolog i się nad nimi z uwagą pochylić, a ten polski lud nie wydaje się w ogóle nawet nikomu na tyle interesujący, żeby się nad nim pochylić inaczej niż z taką nieznośną, paternalistyczną troską, prawda? Mnie do dzisiaj nie udało się ustalić, z czego wynika przekonanie polskiej inteligencji o posiadaniu mandatu do oświecania ludu, do przewodzenia ludowi, do jego edukowania, do jego do takiego właśnie pochylania się z troską, taką ojcowską troską nad prostymi ludźmi i wskazywania im, że jak to kiedyś powiedział Maciek Sztur, którego od razu przepraszam, że go to osobiście zaczepiam, ale żeby pokazać prostemu ludowi, że nie trzeba jeść na grillu tej kiełbasy, a można też bakłażana, nie? No to są właśnie takie wypowiedzi, wydawałoby się zupełnie niewinne i co ważne, wypowiadane w dobrej wierze, wypowiadane w dobrej wierze, wypowiadane z dobrą intencją, ale które właśnie są przejawem tej głębokiej, systemowej, bardzo głęboko zinternalizowanej pogardy. Bo ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ten bakłażan z grilla miałby być lepszy od tej kiełbasy z grilla, prawda? No nie wiem.
To jeśli mogę, to wejdę na sekundę w rolę adwokata diabła i zapytam tak. Czy to jest kwestia tego, że problem leży w samej inteligenckości, że ona jest jakiegoś rodzaju dziejową anomalią, że w normalnym kraju po prostu powstałaby klasa średnia, tam by byli adwokaci, lekarze, dziennikarze i mielibyśmy problem z głowy? Czy problem leży w tym, że te postawy, o których pan mówi, są właśnie zdradą i porzuceniem inteligenckiego etosu? Znaczy, inteligent taki wzorcowy, taki z Żeromskiego, tak? Od Judyma i Siłaczki powinien myśleć trochę jak myślał Krzywicki. Dłużnikiem jesteś. Dostałeś nadzwyczajne przywileje w postaci majątku, edukacji, pewnego socjolektu, który opanowałeś i tak dalej. I musisz teraz przez resztę życia oddawać i nie patrzeć na ten lud z góry, tylko wejść w niego i go wynosić. I czy gdyby inteligencja się tak zachowywała, to czy jednak ona nie miałaby jakiejś wartości do wniesienia do naszego życia społecznego?
No, wie pan co? To znaczy, moim zdaniem takiej inteligencji nigdy nie było, prawda? I to nie jest tylko jakieś tam moje przeczucie, ale jest to rzecz nieźle zbadana. Zajmuję się tym, jak panowie wiedzą lepiej ode mnie, profesor Zarycki i Te wzorce inteligenckiego myślenia bardzo, bardzo pięknie są wyłożone w książce pod tytułem Totem Inteligencki Rafała Smoczyńskiego i profesora Zaryckiego. No i ten obraz, o którym pan powiedział, to jest raczej taka tożsamość wyobrażona polskiej inteligencji, która sobie wyobraża, że właśnie taka była, a tak naprawdę te autentyczne aspiracje raczej są pochodną nie autentycznej troski o ludzi, wobec których jest się dłużnikiem, tylko raczej są wzorcami z takiego paternalistycznego feudalizmu, to znaczy tego, jak pan...
Noblesse oblige?
Tak. Tak jak pan na majątku był, no, wyzyskując chłopów, proszę mi wybaczyć ten marksistowski język, również...
Nie, z tego programu niektórzy wychodzili marksistami.
W swoim mniemaniu również... wyzyskując chłopów, w swoim mniemaniu również sprawował nad nimi pieczę. Prawda? Był ich ojcem, który był ojcem często surowym, który musiał pokarać, ale również jakby zapewniał im tam, nie wiadomo co konkretnie, ale w jego mniemaniu zapewne bezpieczeństwo. I tak dalej, i tak dalej. Sądził i to wydaje mi się, że to poczucie misji dziejowej polskiej inteligencji, która tak chętnie bierze odpowiedzialność za ten nieszczęsny kraj. A przecież od 1918 roku polska państwowość jest państwem, które należy do inteligencji z przerwą być może na lata... No, 45-53. Ale już od 56 roku na pewno jest państwem inteligenckim, w którym nawet jeśli inteligencja bezpośrednio nie rządzi, to sprawuje rząd dusz jakoś. To ona wyznacza to, co jest...
Hipermoralny nadzór nad dyskursem, jakby powiedział Habermas.
Dziękuję panu bardzo, tak. Ja bym tego tak ładnie nie ujął. Ale właśnie o to mi chodzi. Tak.
Mm-hmm. No i inteligencje też władze komunistyczne kokietowały. To jednak jak była grupa, którą się zabiega.
Aspirowały do niej i jakby... Przecież w kwestii samej swojej wierchuszki PiS również jest partią inteligencką. Tylko PiS jest emanacją tej inteligencji prawicowej. I Jarosław Kaczyński również niesie ze sobą cały bagaż tej polskiej inteligenckości. I również ta głęboka wiara Jarosława Kaczyńskiego w to, że będzie zbawcą narodu, to jest jakby ściśle inteligenckie. Podobnie jak jego głębokie zamiłowanie do ludzi z tytułami profesorskimi. To jest wszystko ten sam kompleks, ten sam ustrój charakteru, tylko którego no, wektor zostaje skierowany w inną stronę, prawda?
Mhm. Wie pan, co powiedział Jarosław Kaczyński, jak go Jadwiga Staniszkis zapyta, co jest na końcu drogi? Co jest finalnym celem jego politycznym?
Bycie emerytowanym zbawcą narodu, oczywiście, tak? O tym pan mówi, nie?
To jest znana wypowiedź. Mniej znana jest ta odpowiedź na pytanie Jadwigi Staniszkis. On powiedział, tak, szklane domy.
No tak, ale...
To jest bardzo charakterystyczne.
Tak, tak, tak. I to zresztą widać w tym dyskursie pisowskim, który w tej warstwie, no właśnie, dyskursywnej, jest bardzo często bardzo nastawiony na modernizację. Prawda? Tam jest to marzenie o dościganiu Zachodu, że tam za 20 lat będzie u nas lepiej niż w Niemczech. Że tutaj Polska ma niepowtarzalną okazję, najlepszą w dziejach od, dobry Boże, XVI pewnie wieku, na przegonienie gospodarcze Europy Zachodniej, a przy tym na zachowanie tej tradycyjnej europejskiej, powiedzmy, moralności czy kultury, którą zdaniem tych ideologów, która w Europie Zachodniej się jakoś gubi, etc., etc. No i ten dyskurs jest inteligencki po prostu, no.
Ale nie ma pan poczucia, że po inteligencji przyszła polska klasa średnia, ta nowa, ta, która już się formowała po roku 89, polska klasa przedsiębiorców, menedżerów i tak dalej, i czy ta nowa klasa średnia nie jest od inteligencji jeszcze gorsza w tym rozumieniu, że jest równie zdystansowana w stosunku do ludu, ale już nie ma tego noblesse oblige i już nie czuje, że w ogóle cokolwiek powinna?
Nie potrafię położyć tych dwóch grup społecznych na jakiejś takiej wadze moralności i powiedzieć, która jest lepsza, która jest gorsza. Na pewno jest tak, jak pan mówi, że rzeczywiście tam ten poziom akceptacji absolutnego jakiegoś społecznego egoizmu jest bardzo wysoki, ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do polskiej inteligencji w szeregach tej nowej klasy średniej, widzę bardzo wielu ludzi, którzy no przynajmniej są ludźmi autentycznych talentów, którzy wiele sami sobie zawdzięczają, prawda? A polska inteligencja obfituje w ludzi, których największą zasługą jest urodzenie się w właściwym domu z właściwych rodziców. No a ja tutaj jednak zawsze, gdybym miał wybierać między takimi ludźmi, to zawsze wybiorę człowieka znikąd niż człowieka z dobrej warszawskiej rodziny. Taki mam mój osobisty, jakby pewnie ktoś mi nieżyczliwy powiedział, kompleks, ale ja to akceptuję, to na pewno są kompleksy i to jest jakieś tam moje paliwo.
Powiedział pan, ja się właściwie w całej rozciągłości zgadzam, że jednym z fundamentalnych grzechów tej polskiej elity jest inteligencji polskiej, jest potrzeba tego ludu, narodu, społeczeństwa, edukowania, umoralniania, narzucania mu jakichś wzorców kultury, pouczania, traktowania go z góry. Tu jest między nami pełna zgoda, ale chciałem zapytać o program alternatywny, nie? Bo mamy też z drugiej strony taką pokusę ludomańskiego nihilizmu. Wszystko, co się dzieje, jest dobre. Nic nie krytykujmy. Znaczy, akceptujmy to takim, jakim jest. Zostawmy. Przyklepmy. Nie? Jest też tak, że rewersem tego polskiego inteligenta, który poucza, jest taki inny inteligent również, tylko nihilista, który akceptuje wszystko i właściwie nawet nie ma złudzeń, że coś mogłoby tutaj być lepsze. Tylko raczej wręcz lubuje się w tym, co niskie, w tym, co podłe, w tym, co zawistne. Podoba mu się to, że ten lud ma chociaż przynajmniej kontakt z przemocą, no, a ci inteligenci to nie. Widzi pan dwie strony tej monety?
Tutaj to się akurat z tą postacią, którą pan tutaj stworzył na potrzeby tej wypowiedzi, to akurat na przykład w tym przypadku się zgadzam, że pewna gotowość, czy to jak pan powiedział, kontakt z przemocą, pewien poziom zinternalizowania sobie gotowości do przemocy, on jest w jakimś stopniu potrzebny w społeczeństwach. Oczywiście nie w sytuacji takiej, jakiej teraz żyjemy, w sytuacji pokoju, ale no w sytuacji wojennej okazuje się, że te szeregi młodych chłopców socjalizowanych do przemocy stają się bezcenne. Prawda? I no, wiedzą panowie na pewno o tych dwóch, czy nawet trzech ukraińskich jednostkach specjalnych sformułowanych z chuliganów klubów piłkarskich i tak dalej, czy... Więc tak to potem działa. No, taka wizja społeczeństwa całkowicie pozbawionego przemocy to jest wizja z powrotu w gwiazd, z powrotu z gwiazd Stanisława Lema, prawda? Gdzie tam się ten proces się nazywa betryzacją. No i nie jest to wizja przesadnie optymistyczna tego zbetryzowanego społeczeństwa. To jest oczywiście niemożliwe, no, to był eksperyment myślowy i tak dalej, ale. Ale tak, a jakie tam inne cechy miał ten... A, miała ta postać? Tak, no to pan mówił o wielkim zamiłowaniu do tego, co niskie. No, ja uważam, że w kulturze, przyjmując tutaj tą najszerszą definicję kultury, jest równouprawnione miejsce na to, co wysokie i na to, co niskie. Bo bez tego, co niskie, wysokie nie jest wysokie. Prawda? Kultura potrzebuje tych dwóch rejestrów, czy tam dwóch, powiedziałem dwóch, a to przecież jest o wiele więcej rejestrów. Kultura potrzebuje tych różnych rejestrów, czy tam diapozonów, jakby ktoś wolał powiedzieć, żeby była żywotna i miała swoją moc. I wiemy bardzo dobrze, że między tymi dwoma, powiedzmy, rejestrami kultury, tym wysokim i niskim, ciągle trwa bardzo żywy przepływ. No, kiedy Szekspir pisał swoje sztuki, to on tak naprawdę nie tworzył kultury wysokiej. To były przecież sztuki do odgrywania na jarmarkach, prawda? A jednak po tych ilu tam latach, po tych stuleciach wszystkich, mamy poczucie, że stworzył kulturę wysoką, więc... A ostatnie rzeczy, o której pan powiedział, że tam podłość i zawiść. Tak, że mamy emablować, czy tam akceptować ludową podłość i zawiść. No wie pan, to nie uważam, aby te dwie przykre cechy czy praktyki były zarezerwowane dla klasy ludowej. Wręcz przeciwnie.
Ja jednakowoż uważam, że lepiej jest chyba, jak państwo ma monopol na przemoc, bo pan tak powiedział o tych ukraińskich chuliganach, którzy dzielnie walczą w obronie ojczyzny, ale z drugiej strony mamy też palenie komisariatów policji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy zamieszki w Paryżu i gdybym chciał
pana
trochę sprowokować...
Nie, ja się zgadzam, to znaczy jakby to, że państwo ma monopol
gdybym chciał pana sprowokować...
państwo ma monopol na przemoc, to państwo musi mieć monopol na przemoc, bo inaczej nie jest państwem, nie? Inaczej to jest, inaczej to mamy Bakara Market w Somalii i więc to jest oczywiste. Natomiast to chodzi o zachowanie pewnych marginesów, które tutaj wracając może do tego, o czym mówiliśmy na początku, na pewną tolerancję państwa, czy na zasadzie naprawdę przymykanie oko dla czegoś, co moglibyśmy nazywać tymi tymczasowymi strefami autonomicznymi. Które, jak Hakim Bey używał tego prawda, pojęcia, w których do których można uciekać przed wszechwładzą państwa, które, znaczy ja uważam, że zdrowe społeczeństwo potrzebuje swoich marginesów, na których można funkcjonować praktycznie poza tym światem. Bo istnienie takiego marginesu daje od razu dużo większą przestrzeń wolności również dla tych, którzy na tym marginesie nie funkcjonują. Znaczy możliwość pewnego wyjścia, pewnej ucieczki. I są to również te takie wspólnoty typu właśnie wspólnoty kibolskie czy tam, nie wiem, gangi motocyklowe. W Polsce to może jest nieco mniej popularne. Kluby działkowców, wędkarzy,
klasztory
to są miejsca, które nie poddają się komodyfikacji.
Tu się zgadzam.
I te więzi, które tam są, powinniśmy w świecie, w którym komodyfikuje się wszystko, cenić niezwykle. I tylko o to mi chodzi, aby na ulicy zapanowało prawo silniejszego. Wie pan, ja w taką dorosłość wchodziłem na przełomie XX i XXI wieku na studia poszedłem w roku 98 do Katowic i no, ja bardzo dobrze pamiętam ulice, na których naprawdę policja była nieobecna i panowało prawo silniejszego i na których dostawało się w mordę na zapytanie o to, za kim jesteś, nie? I za niewłaściwą odpowiedź na to pytanie. I,
a, to ja no, pozdrawiam z Łodzi.
No, widzi pan to. A jeszcze jako człowiek, który niestety był rodzinnie odprzyrządowany do tego, że nie mógł odpowiadać inaczej niż za ruchem, to... No to wiadomo, ja nie marzę o powrocie do tamtych w zasadzie smutnych i paskudnych czasów. Jednakże, no wydaje mi się, że te marginesy też są ważne.
No poza tym ja bym powiedział, że samoobrona też jest formą przemocy, tylko ograniczonej i ukierunkowanej, a taką formą, wspomniałem o klasztorze, no sala treningowa też może być na swój sposób świątynią, gdzie jest dyscyplina, gdzie jest rytuał i gdzie się też ludzie jakichś duchowych rzeczy uczą. Ja ćwicząc sporty walki nauczyłem się, że strasznie uprzejmi są ludzie od sportów walki, tak, dlatego bo tak, oni wiedzą,
tak,
że
tak, to jest absolutnie
mówienie
tak.
za dużo może się spotkać z natychmiastową karą, a ludzie na Twitterze nie przechodzą tej szkoły.
Nie, nie. To ma pan rację, że w ogóle taka szatnia w klubie sportów walki to jest to sfera... bardzo wyrafinowanych uprzejmości. Bo nie chodzi o ich formę, nie? Bo to nie chodzi, że zwracamy do siebie per wielmożny panie, ale o pewną taką czułość w sensie no nie czułej narratorki Olgi Tokarczuk, tylko czułość w sensie pewnej wrażliwości na margines drugiego człowieka, na jego dobrostan i tak dalej. Wrażliwość na drugiego człowieka, no to takie koncentracja na tym, aby nikogo nie urazić, to są rzeczywiście miejsca pod tym względem na pewno bardziej obfitujące w uprzejmość niż, nie wiem, uczelnia wyższa.
Ja w ogóle myślę, że kluby sportowe są formacyjnie niezwykle istotne. Pewnie tu wszyscy trzej byśmy się spotkali tak. we wspólnym punkcie. Ja akurat sporty zespołowe, a nie walki, a potem kolarstwo, więc też z walką to nie miało wiele wspólnego, ale jak najbardziej jakąś dyscyplinę i samodyscyplinę buduję. Ale powiem od razu panu coś, co rezonuje bardzo z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. To są tematy problemów współczesnych mężczyzn. Nie, na przykład oni i one bardzo się odpalają na taką krytykę współczesnej lewicy, że ona mężczyznom wiele zabrała. Właśnie na przykład wyśmiewając i wyszydzając te wszystkie przestrzenie, o których pan przed chwilą mówił. Klub wędkarski, klub sportowy, samoobrona, wojskowość, strzelectwo. Jakoś to do pana przemawia ta krytyka i widzi pan tutaj jakiś problem na tym styku kultury, nazwijmy to lewicowej, tudzież libleftowej i tego głównego kapitalistycznego nurtu, który wszystko komodyfikuje i alienuje współczesnych młodych facetów?
Tak, na pewno. Tak. Znaczy, wie pan co, ja może zacznę od takiej osobistej perspektywy. Mnie to niespecjalnie dotyka, ale jestem starym chłopem po 40, który jakby wypracował sobie swoje miejsce w świecie i w rzeczywistości i jestem tutaj dość bezpieczny. Dlatego mnie to może nie dotykać, bo ja tak naprawdę nieprzesadnie muszę się przejmować tym, co sobie ktoś tam pomyśli albo powie o mnie, natomiast no pewnie zupełnie miałbym do tego inny stosunek, gdybym miał teraz, nie wiem, lat 19 albo 20. Ja też mam dwóch synów, z których starszy jest już no nastolatkiem i jest to jakiś problem, tak, a zwłaszcza, że to no nie należy moim zdaniem do takiej immanentnej cechy lewicy. Lewica nie musi być taka w stosunku do mężczyzn. Lewica bywała przecież lewicą bardzo bojową, mówiąc w takim najprostszym sensie, która nie bała się zagospodarowywać tej jakiejś tam, nie będę teraz rozsądzał, czy bo nie chcę wchodzić na pole biologii ewolucyjnej, ale powiedzmy tak najogólniej jakiejś tam naturalnej dla młodych mężczyzn skłonności do przemocy i tak dalej. No a to jest coś, co zagospodarowywać należy, bo jeśli to zagospodarowane nie zostanie, to albo wykwitnie jakąś taką chaotyczną przemocą, która nie ma żadnych dobrych stron, prawda? To mordobicie na ulicy, ja nie dostrzegam w nim jakiegoś piękna i nie chciałbym, żeby ktoś mnie o to posądzał. No, to ja nie uważam, że to jest fajne, czy pożądane, aby po prostu konflikty rozwiązywać pięściami. Nie? To nie o tym mówimy, nie tego szukamy. No, albo zostanie zagospodarowana przez takie formacje intelektualne, których wolelibyśmy, żeby do tego nie dochodziło.
Natomiast... Ale to pan właśnie pokazał lewicową męskość, przepraszam, że chodzę w słowo, pan pokazał lewicową męskość, która jest mocno aspiracyjna dla nastoletniego chłopca, bo jednak ten ton, w jakim pan pisze o organizacji bojowej PPS-u, mamy człowieka, który w społeczeństwie, które jest przerażone, zahukane, byle jakiś tam stójkowy, carski budzi natychmiast lęk, a to jest człowiek, który ma rewolwer w ręku, nikogo się nie boi, nikt mu nie podskoczy, to taki trochę Jesse James.
No to organizacja bojowa PPS-u to jednak nie był Jesse James, bo to była bardzo, bardzo zdyscyplinowana struktura o charakterze quasi wojskowym tak naprawdę, ale były takie organizacje na przełomie XIX i XX wieku właśnie w Łodzi. Była, Boże, jak to się nazywało? To była Organizacja Rewolucjonistów Mścicieli. To była taka anarchistyczna bojówka, która... Oni byli bliżsi Jesse Jamesowi, bo tam nie było właśnie struktury ani dyscypliny. Za to były bardzo malownicze akcje ekspropriacyjne, zamachy na fabrykantów, napady na banki i tak dalej. Więc tutaj chyba bliżej tego. No, OBPPS grupa bandytów z pistoletami, nie? To umówmy się, że to jednak była poważna organizacja.
Ale chodzi mi o tą męskość, tak? To znaczy, to jest organizacja militarna, zdyscyplinowana. To mi trochę przywodzi na myśl,
trochę jak Rote Army Fraktion, prawda?
Zagięciem niepodległościowym.
To też była organizacja zdyscyplinowana i uzbrojona.
Prawda.
Zresztą Ulrike Meinhof kiedyś stanowiła obiekt westchnień i fascynacji niektórych polskich nowoprawicowych intelektualistów w dawnych czasach, którzy pisali o niej takie piękne panegiryki jako czerwonej walkirii.
Tak, tak. Dużo też wybaczali Irlandzkiej Armii Republikańskiej, ale to z innych powodów, mimo że była manifestacyjnie lewicowa. Tak. Natomiast ja zahaczam o coś, co powiedział niedawno Sławoj Żiżek, kiedy on powiedział, że dla niego takim nowym ideałem lewicy powinien być Rammstein. Przed tymi wszystkimi aferami, co prawda, to powiedział. Powiedział tak, zobaczcie, widzicie Rammstein i co widzicie? Jedność, dyscyplina, siła fizyczna i tak dalej, a jednocześnie przekaz, który idzie w tekstach piosenek i co chcą powiedzieć. I tak, jest w pełni progresywny, postępowy, tak. Lewicowy, etc. I Żyżek mówi właśnie, to jest mój styl, tak? Musimy się zatrzymać na krok od faszyzmu wizerunkowo, natomiast to wszystko musi być jednocześnie niezwykle postępowe w treści.
Znaczy ja nie mam takich, nie mam gotowej recepty na wszystko, ponieważ nie jestem Sławojem Żiżkiem, którego skądinąd bardzo lubię i lubię czytać i słuchać. Jednakże nie wiem, czy no wiadomo zresztą, że to prawda, to chodzi o takie barwne i efektowne powiedzonka, paradoksy, które są Żiżka metodą myślenia w ogóle. Myślę, że jednak rzeczywistość, i o tym Żiżek oczywiście doskonale wie, jest nieco trochę bardziej skomplikowana niż powiedzieć, że lewica powinna być jak Rammstein. Natomiast no, zgodzę się na pewno o tyle, że jest pewna głęboka sprzeczność, jest jakiś głęboki paradoks w tym, kiedy o rewolucji mówią ludzie, którzy z drugiej strony oczekują, że świat wokół nich będzie safe space'em i że każdy im ten safe space zapewni. No, jeśli i to albo rewolucja, albo safe space, to się tych rzeczy pogodzić nie da.
Poza tym safe space ma dostarczać pracodawca, dziekan, tak, przejść do władzy i ją prosić o safe space i donosić na tych, którzy... Czyli to jest postawa też z gruntu konformistyczna.
No tak, no to tutaj nie ma żadnego moim zdaniem potencjału na jakikolwiek społeczny bunt czy niepokój. I też wydaje mi się, że kiedy w końcu dojdzie do jakichś poważnych niepokojów społecznych, do jakiegoś wybuchu rewolucyjnej przemocy, to ten bodziec nie wyjdzie ze strony lewicy tej aktualnej, ponieważ ona po prostu nie ma takiego potencjału, ponieważ znowu wracając do marksistowskiego języka, nie stoją za nią masy. No.
Może lewica się odrodzi na prawicy?
No, jest taka koncepcja, że PiS jest w istocie partią lewicową. Aczkolwiek ja bym chyba bliższy był takiej opinii, że ten tradycyjny podział lewicy i prawicy, na lewicy i na prawicy, o którym mówimy, on jest po prostu już zdezaktualizowany, ponieważ społeczeństwo nie wygląda już od dawna tak, jak wyglądało, kiedy ten język, czy ten aparat pojęciowy do opisywania społeczeństwa został stworzony. No.
My w tym punkcie możemy polecić naszą niedawną analizę pod tytułem czy PiS jest lewicowy. Wszystko, co tam zawarte jest i w tytule, przyglądamy się polityce społecznej, między innymi podatkowej i inwestycyjnej, żeby na to pytanie odpowiedzieć. A skoro przy poleceniach jesteśmy, to chciałbym na sam koniec poprosić pana o udział w naszej podcastowej tradycji, gdzie na koniec prosimy również naszych gości o polecenie jakiejś jednej rzeczy, czy to będzie lektura, film, artykuł, płyta warta serial. Uwagi, serial, wiele rzeczy się pojawiało, gry były, no, inicjatywy społeczne były. Czy jest coś, co chciałby pan w naszym segmencie Left Komendacji tutaj polecić i zostawić z tym naszych słuchaczy i słuchaczki?
To ja może powiem o tym Peterze Turchinie, o którym już wspominałem dzisiaj, o książce Endgame. Właśnie patrzę na półki, czy ją gdzieś tutaj mam, ale...
A czyta pan tylko w papierze? Z ciekawości pytanie zupełnie poza konkursem.
Nie czytam tylko w papierze, ale akurat Endgame czytałem w papierze, bo ona chyba wyszła na parę dni wcześniej, wyszła w wersji papierowej, zanim był e-book. I to moja rekomendacja też nie wynika z jakiegoś głębokiego przekonania w nieomylność Turchina, ponieważ czytałem jego taką wspaniałą analizę z trzeciego chyba czy czwartego miesiąca pełnoskalowej wojny na Ukrainie, w której Turchin za pomocą swoich matematycznych metod kliodynamiki wyłożył, dlaczego Ukraina przegra tą wojnę w ciągu 3 miesięcy. Jak wiemy, zdaje się, że nie uwzględnił paru zmiennych, prawda? Że to jego równanie było troszkę zbyt proste. Natomiast, no, tak czy inaczej, jest to niezwykła próba uczynienia z historii nauki ścisłej, albo ścisłej do pewnego stopnia. Czyli jest to próba pójścia na przekór tego, jak przywykliśmy myśleć o historii przez ostatnie dobre 70 lat przynajmniej. I jest to być może próba do jakiegoś nawiązania trochę do Tenbiego w tej kwestii, ale już za pomocą nie aparatury, tylko humanistycznej, ale za pomocą aparatury nauk ścisłych, ponieważ Turchin jest z wykształcenia matematykiem, który używał metod matematycznych do modelowania procesów biologicznych początkowo, ponieważ jego zainteresowania matematyczne jest to matematyka praktyczna, a nie matematyka teoretyczna. No a później zaczął używać tam wraz z grupą współpracowników metod, których ja nie rozumiem, proszę mi wybaczyć, ja jestem tylko humanistą, czyli nieukiem, do metod matematycznych, statystycznych, bazujących na jak największej ilości danych, a tych danych jest podobno bardzo dużo, kiedyś ich nie było, tak Turchin przynajmniej pisze, do modelowania procesów historycznych. I czy ta jego metoda jest słuszna, czy nie, no, nie zmienia zupełnie tego, że książka jest naprawdę pasjonująca i ciągnie czytelnika za sobą, również w tej kwestii, w której Turchin próbuje uczynić to, co robi się z każdą z każdym eksperymentem w naukach ścisłych. To znaczy, chcę sprawdzić, czy on zadziała w przyszłości, prawda? Więc próbuję odpowiedzieć w jakimś przybliżeniu na pytanie, co będzie dalej. No, on się skupia przede wszystkim na Ameryce i na aktualnej sytuacji w Ameryce, pisząc, przewidując, że Ameryka stoi na progu wojny domowej. W takim czy innym jej wymiarze. I to nie dlatego, że mu się tak wydaje, że się podzieliła na dwa plemiona, które tam zwalczają i tak dalej, ale on to na bardzo twardych danych gospodarczych pokazuje. Nie, ale pokazuje również, że to jest sytuacja, której można uniknąć. I pokazuje również drogę tego uniknięcia. Także bardzo polecam. Książka jest niezwykła, tak.
No, Peter Turchin lub Turchin jest trochę jak Harry Seldon z Fundacji Isaaca Asimowa, współczesna Ameryka, galaktyczne imperium.
Ale on pisze bardzo, bardzo wyraźnie, dlaczego nie. Dlaczego nie jest. Odwołuje się do tego przykładu. No i Asimow pisał Fundację, wierząc, że rzeczywistość jest całkowicie deterministyczna. Prawda? Nie uwzględniając jakby fizyki kwantowej, która deterministyczna nie jest. Więc Turchin pisze o tym właśnie bardzo jasno, że przyszłość nie jest możliwa do przewidzenia w 100%, ale możemy statystycznie to szacować. Tak?
No ale wiemy, dlaczego musi tak napisać, bo chce uniknąć losu bohatera Asimowa oczywiście. Czyż to nie jasne? Panie Szczepanie, najserdeczniej dziękuję za tak hojnie poświęcony nam, naszym słuchaczom i słuchaczkom czas.
Dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie.
Naszym gościem był dzisiaj Szczepan Twardoch, powieściopisarz, publicysta i jak mieliście się okazję przekonać, bardzo wnikliwy i błyskotliwy obserwator życia społecznego i politycznego. Jeżeli chcielibyście więcej takich materiałów oglądać, to bardzo chętnie Was zachęcamy do tego, żeby wesprzeć ten podcast na platformie Patronite pod adresem patronite.pl/DLR, gdzie znajdziecie pełną naszą ofertę w zakresie nie tylko odcinków nagrywanych, ale także newsletterów, spotkań na żywo i wszystkiego innego, co mamy do zaoferowania, więc zachęcamy Was do tego bardzo gorąco.
A my dziękujemy i do usłyszenia niebawem.
Dzięki, do usłyszenia.